Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania.
Areszt domowy to forma pozbawienia wolności znana już od 400 lat, ale niedawno taki rodzaj odosobnienia stał się masowy i dobrowolny. Dla niepoznaki nazywa się go pracą z domu.
Zaprasza Marek Jankowski.
Odcinek numer 260. Cześć. Wszystkie informacje związane z tym odcinkiem, linki, dodatkowe materiały, wersje wideo i transkrypcje znajdziesz na maławielkafirma.pl/260. O, to zupełnie tak jak numer tego odcinka. Jeżeli pracujesz z domu, podobnie jak ja, doskonale wiesz, o czym mówię. To nie jest miejsce, w którym można się łatwo skupić. Niby możesz swobodnie regulować godziny pracy, niby wszystko jest pod ręką, niby każdą rzecz da się załatwić online. Ale czy nie masz czasem wrażenia, że życie trochę ci ucieka? Że siedzenie ciągle w tych samych czterech ścianach na dłuższą metę ma więcej minusów niż plusów? Postanowiłem pogadać o tym z osobą, która osobiście odczuwa te problemy, bo od kilku lat pracuje z domu. Ale znalazła też kilka ciekawych rozwiązań, o których dzisiaj opowie. Jest frontend deweloperem, pisze blog i od niedawna nagrywa też własny podcast, a nazywa się Katarzyna Janowska. Cześć Kasiu.
Cześć Marku.
Co ostatnio czytałaś?
Ostatnio czytałam bardzo dużo książek związanych z moimi studiami, bo studiuję User Experience Design, ale zawsze czytam kilka książek naraz, więc pokażę te, które związane są nie ze studiami, tylko z tym, co postanowiłam czytać w oderwaniu od pracy i w oderwaniu od uczenia się. I nawet mam tutaj dla tych, którzy oglądają, a nie słuchają, to jest książka, która nazywa się Ona ma siłę.
I napisała ją Anita Lipnicka.
Nie, napisała ją Emily Nagoski. Myślę, że to tłumaczenie tytułu ma duże nawiązanie do Anity Lipnickiej. Myślę, że tutaj twórcy tłumaczenia się bardzo inspirowali. A książka jest zupełnie niezwiązana z biznesem, bo jest o kobiecej seksualności. Napisaliśmy książki o biznesie, o ekonomii, o statystyce i bardzo, bardzo byłam zdziwiona, kiedy odkryłam, że książkę o kobiecej seksualności wydał ktoś dopiero w 2015 roku. Wydawać by się mogło, że po naszej cudownej Michalinie już po prostu co roku będzie jakiś nowy tytuł, tymczasem okazuje się, że nie. I myślę, że ta książka jest nie tylko dla kobiet, żeby one same dowiedziały się głównego hasła książki, czyli jesteś normalna, ale też dla facetów, żeby wreszcie zrozumieli, dlaczego ich partnerka od czasu do czasu mówi, nie dzisiaj, boli głowa. Więc pięknie wyjaśnia i napisana jest bardzo prostym językiem. Nawiązuje do badań, ale nie przedstawia żadnych suchych tabelek, więc bardzo dobrze się czyta.
Okej. To jest chyba drugi odcinek Małej Wielkiej Firmy, gdzie ten wątek się przewija, bo pamiętam, że kiedyś w rozmowie z Mają Santiniestru, i ponieważ ona jest seks coachem, to też gdzieś te elementy się pojawiły, także myślę, że nie nadużywamy tego tematu i jak najbardziej taka, chciałem powiedzieć, taka pozycja jest do polecenia, taka książka jest do polecenia.
Tak, pozycja w tym kontekście, może nie najlepiej.
Okej. Natomiast powiem ci, to jest nawet ciekawy wstęp do naszej dzisiejszej rozmowy, dlatego że chciałem dzisiaj pogadać z tobą o pracy w domu i prawdopodobnie taka pokusa, żeby ten czas, który powinniśmy poświęcić na pracę, spędzić w trochę inny sposób w domu z partnerem, który tam akurat jest, też się pojawia. Natomiast kompletnie nie uzgadnialiśmy tego, że takie połączenie będzie, ale może to w trakcie wyjdzie. Moim zdaniem praca w domu to jest zło generalnie. To znaczy jest parę zalet. Jedna zaleta jest taka, że oczywiście jak leje, to nie musisz wychodzić z domu. Druga zaleta jest taka, że możesz sobie pewne koszty, które i tak ponosisz w domu, wpisać zupełnie legalnie w koszty firmy. No i nie musisz dodatkowo płacić za jakąś dodatkową, specjalną powierzchnię, gdzie miałabyś tę pracę wykonywać. Natomiast na tym w zasadzie ta lista zalet chyba się kończy. Potwierdzasz to, czy nie?
To jest bardzo ciekawe podejście, bo ostatnio czytałam artykuł, w którym pracownicy korporacji twierdzili, że praca z domu, czyli te tak zwane home office, to jest najgorsza rzecz, jaka może ich spotkać. Z jednej strony z tego korzystają, ale kiedy? Wtedy, kiedy twoje dziecko jest chore, wtedy, kiedy jesteś przeziębiony i nie możesz pójść do pracy, albo właśnie wtedy, kiedy pogoda jest tak straszliwa, że normalnie to by się wzięło urlop na żądanie, a tutaj no, trzeba pracować. Więc Nie mogę się zgodzić z tym, że praca w domu ma same minusy. Po pierwsze, możesz pracować w dresie. No, co jest lepszego niż praca w dresie? Ale tak naprawdę, trochę sobie żartuję, ale tak naprawdę nie sądzę, żeby praca w domu jakoś szalenie różniła się od tej pracy w biurze. A no, pozytywy są właśnie takie, że nie trzeba z tego domu wychodzić, nie trzeba się wystawiać na złą pogodę. I mam wrażenie, że ta opinia o tym, że to jest jakieś straszne zło, właśnie wiąże się z tym, że w praktyce ludzie, którzy pracują z domu, nie robią tego tak do końca z własnej woli, tylko właśnie dlatego, że jakiś kontekst był straszny i muszą pracować z dzieckiem na kolanach, które jest chore i płacze. No to jak ma ci się kojarzyć praca z domu, jak walczysz tutaj z żywiołem, a nie pracujesz?
No, być może te opinie rzeczywiście są trochę zaburzone przez osoby, które nie traktują tej pracy z domu jako podstawowe swoje, podstawową formę pracy, tylko robią to jakoś okazyjnie i te okazje rzeczywiście gdzieś zaburzają ten obraz. Ale weźmy pod uwagę osoby, które generalnie na stałe z domu pracują. Mhm. I podstawowy zarzut, jaki ja mam do pracy w domu, chociaż sam pracuję w domu, a może właśnie dlatego, że sam pracuję z domu, podstawowy zarzut jest taki, że praca powinna być miejscem, gdzie rzeczywiście poświęcasz się aktywności zawodowej, dom powinien być miejscem, w którym odpoczywasz. I jasne, że można sobie to gdzieś próbować w głowie ułożyć, ale z drugiej strony, jeżeli masz pracę, wykonujesz pracę w domu, to tak naprawdę nigdy z tej pracy nie wychodzisz. I jeżeli jeszcze mam osobny pokój, w którym tylko i wyłącznie pracuję, taki gabinet, no to okej, to gdzieś fizycznie jest to oddzielone. Ale jeżeli takiego osobnego pomieszczenia nie mam, no to tym bardziej jest jakoś trudno i fizycznie, i mentalnie oddzielić pracę od domu. Masz na to jakieś sposoby?
Tak. Ja pracuję z domu już 6 lat, więc przebrnęłam przez wszystkie możliwe konfiguracje chyba, jeśli chodzi o ustawienie rzeczy w mieszkaniu. Więc moją pierwszą radą, która będzie straszna i prawdopodobnie nie do zaakceptowania, zrób tak, żeby mieć gabinet. Ale wiadomo, nie każdego stać na to, żeby zmienić mieszkanie, przebudować dom albo wydzielić sobie osobny gabinet w domu. Co nie zmienia faktu, że to, tak jak wspomniałeś, jest absolutnie najlepszy sposób, bo zamykasz drzwi, nikt ci do tego gabinetu nie wchodzi, nawet możesz wywieźć karteczkę, teraz pracuję i nie ma problemu, żeby ktoś przeszkadzał, bo tak jakby człowiek jest w biurze. Ale jeśli nie masz takiej możliwości, to najważniejsze jest, żeby znaleźć sobie jakieś miejsce do pracy. Nie mówię, że to musi być jakieś super stałe miejsce do pracy, ale jednak dobrze jest wydzielić sobie w głowie takie strefy, że tutaj odpoczywam, a tutaj pracuję. To znaczy absolutnie nie pracować w sypialni, dlatego że potem się źle śpi, a jak człowiek niewyspany, to źle pracuje i źle mu się żyje ogólnie. Więc przestrzegałabym przed pracą w sypialni. Bardzo dobrym miejscem do pracy okazuje się jest kuchnia. Pracuję w firmie, w której jest mniej więcej 90 pracowników i wszyscy pracujemy zdalnie. Takie jest założenie tej firmy od samego początku, od dnia zero. Ta firma nigdy nie miała siedziby. I bardzo często rozmawiamy ze sobą na Skype'ie i można właśnie zobaczyć, że osoby, które nie mają wyznaczonego gabinetu i nie mają za plecami żadnej swojej biblioteczki ani rozpiski kodu i dziwnych wykresów, nad którymi właśnie pracują, to właśnie pracują z kuchni. Dlatego, że kuchnia jest z założenia bardzo mało relaksującym miejscem. To znaczy niektórzy lubią gotować i tak się relaksują, ale generalnie w kuchni się pracuje, więc dokładają sobie tylko jeszcze jedną cegiełkę pracy, a w kuchni zazwyczaj jest stół albo przynajmniej jakiś taki duży parapet, na którym można się wygodnie rozłożyć z krzesłem i komputerem, więc myślę, że to jest dobre miejsce. A poza tym?
Aha, widzę w kuchni pewne inne pokusy, ale to do tego dojdziemy później.
Tak, tak. A poza tym ja na przykład zauważyłam, że dla mnie dobrym miejscem jest to, w którym do pracy jest to, w którym siedzę teraz. Normalnie mam gabinet, ale jeśli na przykład piszę artykuły albo coś takiego, to wolę jednak siedzieć przy stole w jakimś takim przyjaznym otoczeniu, inspirującym bardziej niż gabinet. I wtedy bardzo lubię siedzieć w dużym pokoju, ale nie na kanapie, bo na kanapie się relaksuję, tylko siedzę przy stole albo w fotelu gdzieś z dala od kanapy i tej strefy telewizyjnej, że tak ją ładnie nazwę. Po prostu mam wyznaczoną strefę do pracy. A w ramach ciekawostki, w umowie, w moim kontrakcie z moim pracodawcą mamy wręcz napisane, że byłoby świetnie, gdybym miała zupełnie osobny komputer do pracy i osobny do rozrywki. I to też jest niezłe rozwiązanie. Znowu, nie każdy ma kasę i chęć inwestować w dwa osobne komputery, ale może chociaż osobny użytkownik na tym komputerze byłby dobrym rozwiązaniem. Że jak widzisz tą tapetę na swoim pulpicie, to wiadomo, że pracujesz, a nie relaksujesz się. Żeby nie korzystać z tego samego konta do przeglądania Facebooka i do pracy.
Fajny trik z tym osobnym kątem, rzeczywiście, no to nie wpadłem. A jeżeli chodzi o te osobne miejsca, to jeszcze chciałem dopytać, czy to jest tak, że kiedy nie pracujesz, to na przykład nie siadasz na tym krześle, no bo do kuchni wchodzisz pewnie, tak czy inaczej, ale masz krzesło tylko do pracy, bo mówiłaś, że nie siadasz przed telewizorem na kanapie czy na sofie, tylko właśnie w specjalnym miejscu dedykowanym pracy. Więc czy poza godzinami pracy na tym miejscu w ogóle nie siadasz, nie używasz go?
Raczej rzadko. Jeśli używam tego stołu, przy którym teraz siedzę, to zazwyczaj to jest kontekst taki, że właśnie albo nagrywam jakiś film, albo piszę jakiś artykuł, albo właśnie jestem w jakiejś takiej pracy, albo kontekst jest zupełnie inny, bo dookoła mnie jest mnóstwo znajomych i razem siedzimy przy tym stole, gramy w planszówki, albo właśnie, nie wiem, no jemy obiad wspólny albo kolację, ale nigdy nie jest to tak, że o, sama sobie siadam na tym krześle i się relaksuję z komputerem albo coś takiego. Raczej jestem tutaj albo jak pracuję, albo jak kontekst tego miejsca, tej sytuacji jest kompletnie inny i zupełnie nie kojarzę wtedy tego stołu z pracą, a jak jestem sama, to zawsze przy nim pracuję.
To jak wspomniałaś planszówki, to jeszcze muszę zapytać, w co ostatnio grałaś?
Ostatnio grałam w Splendor, dlatego że bardzo, bardzo spodobała mi się ta gra i jest bardzo prosta, bo zasady mają tylko jedną stronę A4, a wszystkim bardzo się podoba. Ale moją ukochaną planszówką chyba już na zawsze pozostaje Carcassonne. Mam chyba wszystkie dodatki, jakie wyszły po polsku, więc zajmują pół szafy. I naprawdę dobrze się gra i potrzebny jest do tego albo bardzo duży stół, albo bardzo duża wolna podłoga, dlatego że dokładanie kolejnych kartoników do zamku i do miast, które się buduje w Carcassonne, zajmuje bardzo dużo miejsca.
Okej, no to gdybyś grała w gronie czteroosobowym, to ja ci mogę polecić też Azul. Ostatnio grałem. Bardzo fajna, prosta gra. No, ale to na marginesie tutaj. Kącik planszówkowy zamykamy. Czas pracy. To jest, myślę, też trudna rzecz, jeżeli pracujesz z domu, bo z jednej strony, jak wiesz, że czeka cię rano jakaś taka robota, do której no, za cholerę nie chcesz się zabrać, to jest taka pokusa, żeby w tym łóżku jeszcze jednak trochę zostać, a z drugiej strony, jak się wciągniesz, jak robisz coś faktycznie takiego zajmującego, no to można siedzieć przed tym komputerem, siedzieć pierwsza w nocy, a ty dalej siedzisz i się nie wysypiasz, a to, jak już wcześniej powiedziałaś, jest ważne. Więc jak udaje ci się zapanować nad godzinami pracy, pracując z domu?
To tutaj muszę najpierw rozdzielić, jakie są rodzaje pracy z domu, dlatego że ja akurat pracuję na kontrakcie, w którym mam zapisane, że ja siedzę przy komputerze od 8 do 17 z godzinną przerwą na obiad. Więc ja tak naprawdę pracuję na etacie i nie mam za dużego wyboru. Po prostu jestem wtedy przy komputerze i tyle. Nie mam pokus, żeby długo spać, dlatego że ja nieszczególnie długo lubię spać, ale to co powiedziałeś, jak już wciągnie mnie jakieś zadanie i tak naprawdę chcę je skończyć i czuję się super podekscytowana tym, co właśnie robię, to faktycznie nawet w zeszłym tygodniu mi się przydarzyło, że skończyłam pracę o 22 i to było zupełnie bardzo złe, bo łącznie wyszło mi tych godzin pracy chyba z 15, a za nadgodziny no, nie płacą. Dwa razy się oszukałam, nie dość, że za dużo pracowałam, to jeszcze mi nie zapłacą za to. Ale jak pracowałam jako freelancer, to wyznaczałam sobie też godziny pracy, dlatego że odkrywałam, że dla mnie właśnie jest bardzo ważne, żeby mieć na karteczce zapisane, to są moje godziny pracy. I jak w tym czasie nie pracuję, no to okej, mogę to nadrobić później po południu, ale generalnie ten czas mam zarezerwowany w kalendarzu do pracy, dzięki czemu nie tylko ja wiedziałam, że teraz pracuję, ale też moi klienci wiedzieli, że ja w tych godzinach pracuję i moi znajomi wiedzieli, że ja w tych godzinach pracuję, więc nie było problemu z tym, że ja sobie pracuję rano, a później to w nocy, a później to po południu. Bardzo często słyszę właśnie od freelancerów, że oni nie mają wyznaczonych godzin pracy, tylko tak tu popracują, tam popracują i koniec końców wychodzi, że pracują 20 godzin na dobę, co jest okropne, bo wtedy właśnie ani nie pracujesz, ani nie odpoczywasz. I ja jak byłam freelancerem, to wyznaczyłam sobie godziny pracy od 10 do 16, co było bardzo strategiczne, dlatego że po pierwsze pracowałam nie za dużo i pracowałam w takich godzinach, w których, uwaga, nie jestem głodna. Nie miałam przerwy na jedzenie w samym środku tej pracy, więc nie miałam pretekstów do tego, żeby odchodzić od mojego miejsca pracy i sobie gdzieś tam wędrować.
A czy te godziny pracy 10-16 to były realne godziny twojej pracy, czy to były te godziny, które komunikowałaś światu zewnętrznemu, że wtedy pracujesz, więc wtedy nie należy ci przeszkadzać?
Nie, to były godziny mojej realnej pracy. Ja pogodziłam się z tym, że nie będę zarabiać jakichś niesamowitych kokosów i nie będę się rzucać na rozwijanie mojej firmy przez 16 godzin na dobę, jak niektórzy przedsiębiorcy się chwalą, ale za to będę rozwijać swoje życie poza pracą. A okazało się, że w ciągu tych 6 godzin, jak tak się faktycznie skupiam przez te 6 godzin, bo to jest możliwe, jak nic mnie nie rozprasza. Ja wiem, że pracuję, wszyscy inni wiedzą, że ja pracuję, to naprawdę byłam w stanie w ciągu tych 6 godzin zrobić tyle, ile teraz w ciągu 9 z tą godzinną przerwą na obiad. Zaskakujące, ale jednak u mnie to tak działa. Ale za to teraz mam bardzo duży problem z tym, żeby kończyć pracę, bo no, ja jednak robię super fajne rzeczy i wiadomo, że jak się pracuje w cudzysłowie na etacie, no to czasami są spokojniejsze okresy i w zasadzie przez te 8 godzin nie ma co robić, a czasami jest tak, że jest tyle roboty, że można by w ogóle nie kończyć i przez 2 tygodnie pracować bez przerwy. Więc jak wpadam w ten moment, kiedy mogę pracować bez przerwy, to zawsze bardzo ekscytuje mnie to, co robię. I mam duży problem, żeby skończyć. Więc znalazłam taki sposób, że po prostu umawiam się z kimś na godzinę 18, czyli tak, żebym akurat zdążyła odejść od komputera, przebrać się i wyjść z domu. I jak już się z kimś umówię, czy to będzie na fitness, czy do kina, czy na kawę, czy po prostu ze znajomymi na spacer, to czuję taką wewnętrzną potrzebę, taką odpowiedzialność, że ja już się umówiłam. Ja muszę skończyć pracę i wyjść. I to też jest całkiem niezłe, żeby fizycznie naprawdę wyjść z pracy. Nawet jeśli pracujesz przy tym samym stole, przy którym normalnie jesz, albo w tej samej kuchni, w której normalnie gotujesz, to jednak następuje ten moment wyjścia z pracy. To, że potem z powrotem wracasz, to zupełnie inna kwestia. Kontekst jest już inny.
Powiedziałaś bardzo fajną rzecz, że te godziny pracy od 10 do 16 ustaliłaś sobie wtedy, kiedy nie jesteś głodna.
Tak.
Nie każdy ma, myślę, na tyle dużo dojrzałości albo na tyle dużo, nie wiem, swobody myślenia, żeby ustalić sobie tylko 6 godzin w pracy i nie każdy też potrafi wytrzymać 6 godzin bez jedzenia. Natomiast tak, jedzenie to nie jest jedyna pokusa, jakie się pojawiają, kiedy w domu jesteśmy, no bo rano człowiek wstaje, patrzy, co by tu ubrać, ojej, trzeba zrobić pranie, bo już nie wiem, rzeczy się kończą, no więc trzeba wrzucić to pranie. Zaczynasz, siadasz do pracy, mija jakiś czas, pralka ci tam pika, że trzeba to pranie wyjąć, no więc lepiej je wyjąć szybciej niż trzymać przez pół dnia w pralce, żeby tam nie kisić siło się w tym bębnie, trzeba to rozwiesić, już się odrywasz. Za chwilę się okazuje, że nie wiem, coś już zgłodniałaś, trzeba by coś przegryźć. Idziesz do toalety, ojej, papier się skończył, nie ma w domu, trzeba iść kupić albo zamówić. Jest masa takich rzeczy, które są wokół nas w domu, które nas od tej pracy odrywają. Więc jakie masz sposoby na to, żeby maksymalnie skupić się tylko na pracy i żeby te wszystkie rozpraszacze na nas nie działały?
No tutaj są dwie szkoły. Jedna jest taka, żeby mieć bardzo silną wolę i faktycznie nie dać się rozproszyć. A ja odkryłam, że kompletnie nie potrafię tego zrobić i poniekąd się trochę poddałam, ale wprowadziłam te wszystkie drobne rzeczy do mojego planu dnia. To znaczy, po pierwsze, wyłączyłam pikanie w pralce. Podpowiem, że w każdej da się to zrobić. Jest jakaś kombinacja przycisków, która zawsze wyłącza to pikanie, także warto przejrzeć instrukcję obsługi. A po drugie, planuję sobie na przykład, że wstawiam pranie przed rozpoczęciem pracy, no i tak ja mniej więcej wiem, że za 3 godziny się to pranie skończy, więc właśnie wtedy wyznaczam sobie przerwę na kawę i w czasie, kiedy tam ekspres pracuje, ja szybko to pranie rozwieszam. Jak wiem, że trzeba iść na zakupy i wiem, że mam godzinę przerwy na obiad, to planuję te zakupy w tej godzinie przerwy, dlatego że nauczyłam się też nie gotować w czasie pracy. Bo to, że mam godzinę przerwy, nie oznacza, że to jest czas, który wystarczy mi na pójście na zakupy, ugotowanie obiadu, zjedzenie go i jeszcze wrócenie głową do pracy. Więc gotuję po południu i po prostu odgrzewam ten obiad na dzień następny. Mam nadzieję, że żaden dietetyk mnie za to nie ukamienuje, ale no, jak się chodzi do biura, to też nie ma się super świeżego obiadku, tylko ktoś tam odgrzewa w jakimś piecyku albo kupuje z jakiegoś cateringu, więc ja uznałam, że od poniedziałku do piątku u mnie nie będzie to wyglądać wiele inaczej i po prostu gotuję dzień wcześniej i tylko szybko odgrzewam, przez co oszczędzam jakąś godzinę na popis kulinarny, a szybkie zakupy pod tytułem papier się skończył albo przydałby się chleb na kanapki całkiem nieźle wpisuje się w tą godzinną przerwę, dlatego że znowu, to nie jest tak jak w biurze. Ja, żeby jeść obiad, nie muszę iść do miasta, szukać sobie miejsca w restauracji, czekać, aż to zamówienie będzie gotowe. U mnie podgrzanie i zjedzenie obiadu trwa mniej więcej 20 minut, więc zostaje mi jeszcze 40 minut czasu do rozdysponowania. I myślę, że jak jest ładna pogoda, to nawet wyjście na spacer, żeby się na chwilę przewietrzyć i wrócić do pracy z pełną mocą, jest dobrym pomysłem. A przy okazji można skoczyć po chleb.
Super, no to potwierdza taką teorię, którą wielu ludzi też podkreśla, że tak naprawdę jeżeli chodzi o tak zwaną silną wolę, o której powiedziałaś na początku, to dużo lepiej niż polegać na swojej silnej woli jest tak zorganizować sobie otoczenie, żeby ono wspierało nas w wykonywaniu albo niewykonywaniu pewnych czynności. Także to wyłączenie pikania w pralce jest jednym z takich elementów na pewno.
Dokładnie tak. Czytałam w książce jedna rzecz, którą też czytałam w zeszłym półroczu. Moim ulubionym absolutnie rozdziałem w tej książce był rozdział 7, który określał silną wolę jako zasób, który się kończy w ciągu dnia. W sensie tak. Budzisz się rano z pełnym paskiem i on tak spada do końca dnia. I twoim głównym zadaniem jest zadbać o to, żeby nie wykorzystywać tej silnej woli niepotrzebnie. Więc zablokowanie sobie dostępu do mediów społecznościowych i wyłączenie pikania w pralce jest bardzo dobrym pomysłem, żeby tą silną wolę oszczędzać.
Właśnie, zablokowanie dostępu do mediów społecznościowych, bo jedna sprawa to jest całe to otoczenie poza komputerem, które nas rozprasza, ale druga sprawa, tak naprawdę myślę, że dużo bardziej trudna, to są te wszystkie rozpraszacze, które są wewnątrz komputera, czyli właśnie media społecznościowe i przeróżne inne rzeczy, które się w internecie czają i proszą o naszą uwagę. Jakie masz sposoby na tego rodzaju rozpraszacze?
Tutaj po raz kolejny postanowiłam nie nadużywać mojej silnej woli absolutnie w najmniejszym stopniu. Zainstalowałam sobie kilka rozszerzeń do przeglądarki i kilka aplikacji. Bardzo wielu ludzi chwali sobie metodę pracy Pomodoro, że pracujesz 20 minut, potem masz 5 minut przerwy i znowu 20 minut. Otóż na mnie to kompletnie nie działa, aczkolwiek mam zainstalowane Pomodoro, dlatego że okazuje się, że na mnie świetnie działa metoda, którą propaguje Ola Budzyńska. To znaczy budzi się w mojej głowie taka chęć, to jeszcze kawka i zaczynam pracować. I Ola zawsze powtarza, że najważniejszym postanowieniem w tym momencie jest powiedzieć sobie: dobrze, dostaniesz tą kawę, ale za 15 minut. I to jest ten moment, kiedy ja włączam sobie timer Pomodoro i jak już te 15 minut przepracuję, to w zasadzie zapominam, że chciałam iść po kawę i już mogę pracować. Więc u mnie Pomodoro działa jako starter, ale nigdy nie pamiętam o tym, żeby potem wystartować tą przerwę, a potem znowu zacząć pracować. Nie, nie. Więc to rozszerzenie też mam, ale tylko jako starter. Ale myślę, że najważniejszą wtyczką, którą mam zainstalowaną do mojego Chroma, jest wtyczka, która się nazywa Stay Focused. Ona jest pisana z błędem, więc jak się będzie szukać, to trzeba pamiętać, że ona ma w sobie błąd. I ona ma takie ustawienie, w którym wyznaczasz sobie czas, w którym pozwalasz sobie korzystać z mediów społecznościowych, a później ona wyświetla taki wielki komunikat, czy nie powinnaś pracować. bardzo ważne jest, żeby ustawić tam realny czas, bo ta wtyczka przychodzi z 10 minutami domyślnie. Ja znam siebie, wiem, że 10 minut na Facebooka w ciągu dnia to jest dla mnie zdecydowanie za mało, więc przestawiłam sobie na 30 minut, bo jak było 10, to kończyłam na korzystaniu z Facebooka i Instagrama w trybie incognito. To w ogóle nie działa.
A czy na telefonie też to działa, ten ogranicznik?
Wiem, że na telefon są inne aplikacje, ale na telefonie akurat nie mam zainstalowanych. Na telefonie jest bardzo fajny odpowiednik Pomodoro, który się nazywa Forest. I to jest taka urocza aplikacja, w której hoduje się drzewko. To znaczy klikam na telefonie, że ja chcę się teraz skupiać przez godzinę i tam sobie rośnie drzewko albo krzaczek, w zależności od tego, jak długo chcę się skupiać. I ta aplikacja jest pierwszą, która się pojawia po odblokowaniu ekranu, za każdym razem. I wtedy jak chcesz wyjść z tej aplikacji albo jakoś ją ominąć, to wyświetla się taki komunikat, że jestem biednym małym drzewkiem. Naprawdę chcesz mnie zamordować? Wtedy sumienie się w tobie budzi, nie chcesz mordować drzewka, więc ono sobie tam rośnie przez te 60 minut, a ty nie korzystasz z telefonu.
Ja mam jeszcze jedną taką wtyczkę, której używam, która się nazywa Newsfeed Eradicator for Facebook i to jest coś, co zabija feed Facebooka, nie wyświetla go, zamiast tego jest jakiś tam cytat. Nie zwracam uwagi nawet na te cytaty, natomiast w ogóle nie mam feedu Facebooka i dzięki temu w ogóle nie widzę tego, co mi Facebook proponuje, tylko po prostu wchodzę w konkretne miejsca, które sam chcę zobaczyć. I to jest bardzo, bardzo duża zmiana jakościowa.
Tak, tak. Też mam taką wtyczkę. Moja nazywa się Kill Newsfeed, więc jak widać jest ich więcej. A jest jeszcze jedna, dzięki której niestety w tej chwili nie pamiętam, jak się nazywa, ale ta wtyczka pozwala wyłączyć niektóre miejsca w Facebooku, na przykład ten panel z zaproszeniami do wydarzeń, albo panel z powiadomieniami, albo no po prostu klika się w konkretne miejsce i ta wtyczka ukrywa je. Robi to bardzo prosto, dlatego że dosłownie daje styl nie pokazuj, także nie ingeruje w żaden sposób w Facebooka, tylko dosłownie na tej warstwie
nakłada się
HTML-owej.
Na CSS-a.
Dokładnie, po prostu ukrywa niektóre elementy.
Okej, no myślę, że jest tych narzędzi sporo. Myślę, że dołączymy do tego odcinka taką listę po prostu z linkami, żeby każdy, kto jest zainteresowany, mógł sobie łatwo przejrzeć i pobrać.
Jak najbardziej.
Narzędzia, super sprawa. Technologiczne rozpraszacze typu papier toaletowy albo lodówka. To jest jakby coś, czym się już zajęliśmy. Natomiast jest jeszcze jedna grupa rozpraszaczy, która nie u każdego występuje. No bo jeżeli mieszka się samemu, no to masz święty spokój. To inni ludzie tak naprawdę się nie obchodzą, poza tym, że czasami jakiś kurier zadzwoni. Ale jeżeli mieszkamy z partnerem czy z rodziną, no to czy mamy, nie wiem, sąsiadów, znajomych blisko, którzy lubią wpaść i nas odwiedzić, to jest dużo trudniejsze, myślę, do opanowania, bo tam nie ma takiej wtyczki, która ich wyłącza. Oni po prostu wymagają jakichś innych sposobów, żeby nad nimi zapanować. No i tak, wiadomo, że jeżeli masz dziecko i to dziecko wraca ze szkoły, no to dziecka się nie da wyłączyć. Natomiast z dorosłymi, ty wcześniej wspomniałaś, że te godziny pracy, wywieszenie kartki na drzwiach, to jest coś, co pomaga. Z tym, że z mojego doświadczenia też nie zawsze pomaga od razu, czasami wymaga dodatkowego wytłumaczenia, czasami wymaga jakichś dodatkowych jeszcze zabiegów, żeby inne osoby szanowały ten nasz czas pracy. I żeby nie było takich sytuacji, że ja pracuję, mam na przykład drzwi otwarte, bo lubię, bo nie wiem, jest przepływ powietrza i lepiej mi się myśli. No ale wtedy te drzwi jakby każdego zapraszają, że może sobie do środka zajrzeć. I nawet jeżeli on zapyta, czy mogę teraz rozmawiać, to już w tym momencie ja się oderwałem. Tak. Już jakby moja uwaga sobie poszła gdzieś. Czy poza wywieszeniem kartki na drzwiach i wyznaczeniem godzin, kiedy jestem w pracy i proszę, żeby mi nie przeszkadzać, masz jeszcze jakieś dodatkowe pomysły albo sprawdzone sposoby najlepiej na to, jak w takich sytuacjach sobie poradzić? To mogą być sposoby sprawdzone przez ciebie albo przez twoich znajomych.
Tak. Kartka na drzwiach to jedna rzecz, ale ogólnie myślę, że temat znajomych i rodziny to jest bardzo ciężki temat przy pracy z domu, taki naprawdę bardzo ciężki. I myślę, że bardzo dobrym i w zasadzie jedynym sposobem jest ciągłe edukowanie naszej rodziny. że to są godziny, kiedy ja pracuję i nie przeszkadzaj. To są godziny, kiedy ja zarabiam pieniądze i jestem w pracy. I muszę przyznać, że u mnie ten proces zajął bardzo długo. Z moim domownikiem, z moim partnerem nie było żadnego problemu, dlatego że on też po części pracuje z domu, więc rozumie, że to jest praca. Ale ponieważ mogę pracować skądkolwiek, to czasami pracuję z mojego domu rodzinnego i po prostu jadę do rodziców, którzy jeszcze w dodatku mieszkają z moją babcią i dziadkiem. I o ile dla rodziców zrozumienie, że ja siedzę przed komputerem, to pracuję, jest takie do przejścia, o tyle dla mojej babci to nie da się. Przecież
to wręcz to... przeciwnie, no wnusia siedzi biedna taka sama, nikt do niej się nie odezwie.
Wiadomo, że ja tam ciupię w Quake'a, no przecież nie ma innej możliwości. Więc ja tłumaczyłam, mówiłam i że przyjeżdżam do pracy i że tak, przyjadę na cały tydzień, ale muszą wiedzieć, że ja do 17 pracuję i to tłumaczenie bardzo długo trwało. Trochę wstyd mi się do tego przyznać, ale to, co ostatecznie zadziałało, to wielka awantura. To straszne, ale mniej więcej o godzinie 10 moja babcia pije kawę, więc to jest codziennie ta sama godzina, więc tutaj kompromis nastał, że okej, ja o 10 przychodzę do ciebie na kawę i będziemy ją pić razem, to jest ta moja przerwa, a potem mam drugą przerwę na obiad, więc znowu rozpraszacz w cudzysłowie w postaci babci został spacyfikowany tym, że umówiłam się z nią, że to są te dwa momenty w ciągu dnia przed 17, kiedy idę się z nią zobaczyć, ale te wszystkie pomiędzy niestety nie działały zupełnie i skończyło się wielką awanturą, w której ja na moją babcię nawrzeszczałam po prostu. Straszne to było i niestety głupio to powiedzieć, ale właśnie to pomogło. Kiedy babcia zrozumiała, że to jest naprawdę ważny dla mnie temat. To nie jest tak, że ja tam pitu sobie gadam sama do siebie, a ona i tak przyjdzie zapytać, czy mi nie trzeba ciasteczka przynieść. Ona wszystko z dobrego serca przecież.
No jasne.
Więc jak już zrobiłam tą straszliwą awanturę, to babcia była na mnie obrażona przez jakieś 3 dni, ale od tamtej pory ani razu nie przerwała mi pracy. Więc porozmawiałam z nią jeszcze kilka razy i oczywiście przeprosiłam za to, że na nią nawrzeszczałam, ale dotarło, że to jest tak ważne, że ja byłam skłonna zrobić o to awanturę. Drugą osobą, która kompletnie nie czuła tego, że w czasie pracy samo to takie hej, czy mogę, może przeszkadzać, była mama mojego partnera, jeśli tego słucha, to serdecznie pozdrawiam, która zrozumiała, że ja pracuję w tym czasie od 9, czy tam od 8 do 17. Był moment, w którym napisałam artykuł na bloga, w którym właśnie opisywałam tą awanturę z babcią i że to było takie okropne z mojej strony, ale z drugiej strony zadziałało i że te sposoby na znajomych i na rodzinę no, czasami nie działają. I ona przeczytała ten artykuł i mam wrażenie, że się troszeczkę obraziła, bo myślała, że to jest o niej, że ona nam ciągle przeszkadza. I od tamtej pory dzwoni dokładnie o 17:01. Ja sobie wyobrażam, że ona siedzi z zegarkiem i wyczekuje tej 17 i właśnie wtedy dzwoni. Więc też trochę głupio wyszło, bo zamiast po ludzku porozmawiać i powiedzieć, że o, przeszkadzasz, to tak musiała przeczytać artykuł, żeby się o tym dowiedzieć. Więc wciąż będę mówić, że jednak edukacja jest najważniejsza.
Mm-hmm. Jeżeli chodzi o mamę partnera, to podpowiem ci, jest takie słowo, które nie wiem, czy moja żona wymyśliła, ale słyszałem, jak ona go używa. Teściówka. To taka nie teściowa, ale wiesz, ale coś w ten deseń.
Bardzo dobre słowo.
Jest jeszcze jeden taki wątek. Wiem, że pisałaś o nim u siebie na blogu, bo czytałem, ale to jest połączenie tak naprawdę tego kontaktu z ludźmi, którzy nas zaczepiają i technologii, czyli osoby, które zaczepiają nas na Messengerze, na różnego rodzaju czatach. No i z jednej strony można powiedzieć, wyłącz wszystkie powiadomienia i będziesz miał święty spokój, ale też nie zawsze możemy te powiadomienia wyłączyć, zwłaszcza jeżeli to jest kanał, którym też komunikujemy się na przykład z klientem albo czekamy na jakąś ważną wiadomość, a tutaj ktoś widzi, że jesteśmy, więc tam hej, co u ciebie? Albo hej, jesteś. Czy to się w ogóle da zrobić? Czy to się da jakoś wyeliminować tego rodzaju rozpraszacze?
Myślę, że tak. Myślę, że w dzisiejszych czasach już się da, dlatego że mamy Slacka, mamy Mattermosta i mamy inne bardzo profesjonalne komunikatory, które służą do pracy. I tam mam włączone powiadomienia, bo wiem, że wtedy piszą do mnie moi współpracownicy, ale wszystkie komunikatory, które służą do komunikacji ze znajomymi, po prostu staram się mieć wyłączone przez cały czas pracy. I jeśli się wewnątrz firmy komunikujemy Messengerem, to może warto to zmienić. Są darmowe komunikatory, na które można się przesiąść, działają na każdej możliwej platformie i no, nie ma powodu, żeby korzystać z tych, z których korzystamy do komunikacji ze znajomymi. A jeśli ktoś pisze na Messengerze czy na innym komunikatorze rozrywkowym, że tak go nazwę, no to pewnie może poczekać, raczej nie jest to sprawa życia i śmierci, a jeśli jest, to najpewniej ma mój numer telefonu i może zadzwonić. Mhm. Ja telefon odbieram, dlatego że nawet jak pracowałam jako freelancer, to nie udostępniałam mojego numeru telefonu. Klienci przez chwilę byli zrozpaczeni, że to tak działa, no bo jak to tak, nie można do mnie zadzwonić w niedzielę o 17:00, ale po chwili wyjaśnienia, dlaczego ja nie odbieram telefonów i że to właśnie dlatego moja praca jest tak szybka i tak skuteczna, że ja po prostu nie mam tych ciągłych przerw w pracy i ciągłych pytań, a pani Kasiu, a może by tu jeszcze na różowo, to właśnie dzięki temu te projekty dostarczane są na czas. Więc ja klientom mojego numeru telefonu nigdy nie udostępniałam. Specyfika branży robienia stron internetowych jest taka, że no można to zrobić bez telefonu, można się umówić na spotkanie albo porozmawiać na Skype'ie, żeby omówić szczegóły i specyfikacje, a później te rozmowy tak naprawdę już nie są potrzebne. Więc jak ktoś ma coś ważnego i mój telefon dzwoni, to ja wiem, że to jest coś ważnego. Dlatego telefonu nie wyciszam i go odbieram. Mhm. Ale jest jeszcze jeden fajny sposób w ramach połączenia technologii i tych przerwań, czy to domowników, czy współpracowników. Mój znajomy, Dziudek, również serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha, wytresował w cudzysłowie swoją partnerkę, że ona teraz już sama się śmieje z niego i opowiada, że ona doskonale wie, kiedy nie należy mu przeszkadzać, a kiedy może przyjść i zapytać, czy już będzie łaskaw zjeść obiad, bo kiedy Dziudek ma na swoim komputerze włączony jakiś program do pisania kodu, to od razu widać, że ekran jest ciemny, a literki kolorowe, więc wtedy nie przerywać, bo on się na pewno skupia, a jak ma na pulpicie, na monitorze jakiegoś Facebooka, komunikator, Skype'a, coś takiego, no to wiadomo, że i tak robi jakieś pierdoły i w każdej chwili można mu przerwać. Więc to też
bardzo dobre.
Kolejna metoda edukacyjna, żeby nauczyć domowników, co jest ważne w mojej pracy, a co jest takim trochę przerywnikiem, trochę taką rzeczą, na której się nie skupiam.
Moi znajomi też pracują z domu, mam parę takich osób i są wśród nich osoby, które najchętniej robią to na kanapie. Są tacy, którzy mają biurko do pracy na stojąco i też im to pasuje. No i oczywiście jest cała gama rozwiązań pośrednich z bardzo, myślę, popularnym podejściem, czyli fotel na kółkach przy biurku. Mhm. No i z całą pewnością każda pozycja jest dobra do pewnego momentu, jeżeli jest dla kogoś wygodna, ale mówię do pewnego momentu, bo z czasem okazuje się, że jednak to nie jest takie głupie, cała ta ergonomia i całe te w ogóle nauka tak o tym, jak człowiek powinien, jaką pozycję powinien przyjąć w trakcie pracy na przykład, bo później to się jednak odbija i zaczynają boleć plecy albo trzeba chodzić na jakieś dziwne masaże, na przykład niekoniecznie dlatego, że człowiek chce się poczuć tutaj przyjemnie, tylko dlatego, że musi, bo go po prostu boli.
Tak.
I wiem, że ty testowałaś różne sposoby pracy, jeżeli chodzi właśnie o pozycję pracy, jeżeli chodzi o meble, z których korzystasz. Co u ciebie się sprawdziło, a co okazało się kompletnym niewypałem?
Przede wszystkim, jak już pracuję 6 lat, to na początku pracowałam w zupełnie niezorganizowany sposób. To znaczy albo to była kanapa, albo co gorsza kanapa w połączeniu ze stolikiem kawowym i można sobie wyobrazić, jak ta pozycja wygląda. To zupełnie nie służy naszemu kręgosłupowi. Później uznałam, że ponieważ jestem w mieszkaniu tymczasowym, wynajmowanym od kogoś, to nie będę inwestować w meble biurowe, tylko gdzieś tam sobie zrobię jakieś miejsce do pracy. I najgorszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłam, jeśli chodzi o pracę, to było postawienie komputera na takiej niskiej komodzie i przystawienie do tej komody krzesła na kółkach. Komoda nie ma miejsca na nogi, więc ostatecznie siedziałam w takim siadzie skrzyżnym na tym krześle i przy tej komodzie, która miała no, wysokość zupełnie nie taką, jak biurko powinno mieć. Krzesło też miało wysokość zupełnie bezsensowną, dlatego że no, i tak nie byłam w stanie dosięgnąć nogami do ziemi, więc po co było je ustawiać porządnie. W związku z tym nabawiłam się bolących kolan, no bo jak się siedzi przez te nawet 6 godzin, które pracowałam w pozycji, no to nie siły. Kręgosłup może jeszcze jakoś to przeżyje, ale kolana wysiadły kompletnie. A ja kocham jeździć na rowerze, więc jak odkryłam wiosną, że nie mogę jeździć za bardzo na rowerze, to była ogromna tragedia. I uznaliśmy w tym momencie, że to jest ten czas, kiedy trzeba umeblować biuro, być może nawet zmienić mieszkanie. No i faktycznie udało nam się zmienić mieszkanie na takie, w którym już mam swoje osobne biuro. No ale po zmianie mieszkania też człowiek nie ma jakoś szalenie dużo pieniędzy, żeby nagle to mieszkanie meblować. Więc poszliśmy do pierwszego lepszego budowlanego sklepu i kupiłam biurko, które kosztowało, uwaga, 100 zł.
Wow.
I było biurkiem. Więc też można się domyślić, że tam ergonomia i użyteczność, to raczej takich ludzi nie było zatrudnionych przy tworzeniu tego biurka. I do tego miałam to samo obrotowe krzesło, na którym wcześniej siedziałam w siadzie skrzyżnym. No, mam już biurko, mam krzesło, teraz niby mogłabym siedzieć z nogami na podłodze, ale no, nabawiłam się już takiego odruchu, że jak tylko się nad czymś skupiam, to zmieniam pozycję z tej porządnej do tej w siadzie skrzyżnym. Co sprawiło, że nie tylko nadal bolały mnie kolana, ale jeszcze doszedł do tego bolący kręgosłup, no bo trudno, żeby nie doszedł. I tak sobie prosperowałam w taki sposób, myśląc, że no, taki zawód, to taki urok po prostu. I do tego wszystkiego doszedł jeszcze bolący nadgarstek, bo okazało się, że wysokość biurka w połączeniu z tą wysokością krzesła i jeszcze tym, że moje nogi sobie albo dyndają luźno, albo są w siadzie skrzyżnym, sprawiło, że jakoś tak dziwną pozycję górą ciała przybierałam.
Ale wiesz, jaki jest na sposób na takie dolegliwości? Idziesz do lekarza, orzecznika ZUS i on ci mówi, pani jest kompletnie zdrowa, proszę pani.
Ja już w tym momencie zdałam sobie sprawę, że mając 20 kilka lat i tyle dolegliwości, to jak ja dożyję wieku mojej babci, to ja się po prostu rozsypię na kawałki. To nie może tak dalej być. I jeszcze ostatecznym zapalnikiem było to, że jeden z moich znajomych wylądował w szpitalu z powodu swojego kręgosłupa i orzeczeniem było siedzący tryb życia. To była przyczyna tego, że wylądował w szpitalu. Więc uznałam, że ja nie chcę podążyć jego drogą i zaczęłam szukać w internecie, co by tu można zrobić, jak się wspomóc. Wspomagały mnie też rady fizjoterapeuty i ostatecznie wylądowałam z tym setem, że tak powiem, który mam teraz. I to jest biurko elektrycznie regulowane, w sensie ono ma elektrycznie regulowaną wysokość, dzięki czemu mogę przy nim i siedzieć, i stać. A że to nie jest żadne biurko na korbkę, tylko naprawdę naciskam guzik i ono zmienia bardzo płynnie pozycję, to mogę tą pozycję spokojnie zmieniać kilka razy w ciągu dnia i to nie wymaga ode mnie żadnej pracy. Później przeczytałam, że bardzo dobrym sposobem na problemy z kręgosłupem jest klękosiad, czyli takie krzesło klęcznik, bardzo dobra nazwa, bo na tym się ani nie klęczy, ani nie siedzi. Jeśli nikt z tego nie korzystał wcześniej, to ludzie myślą, że to ma straszny wpływ na kolana, bo przecież jak cały dzień na kolanach. Tymczasem ciężar ciała rozłożony jest na kręgosiadzie dość równo. Siedzi się normalnie i tylko trochę podpiera tymi kolanami. I tutaj fizjoterapeuta powiedział, że tak, dla kręgosłupa ta pozycja jest dużo lepsza niż siedzenie na zwykłym krześle. Zwłaszcza, że my na krzesłach siedzimy w zupełnie zły sposób, dlatego że wygodna pozycja to jest taka, jak się trochę nogi do przodu wyciągnie, trochę się oprze i w ten sposób nasz kręgosłup robi taką literkę C. No i tutaj wchodzi w grę grawitacja, która przyciąga nasz odcinek lędźwiowy do podłoża i on musi znosić dużo większe siły, do których został stworzony, bo no, my jesteśmy stworzeni do leżenia albo stania. Raczej no, mało jest czynności takich ludzkich, zwierzęcych, że tak powiem, które wymagają siedzenia. Bo
człowiek pierwotny nie miał fotela po prostu. Dokładnie. Jakoś nie wykształciły się takie różne tam mechanizmy w naszym
organizmie.
Dokładnie
tak. Nawet kiedy jadł, to prawdopodobnie bardziej prędzej robił to kucki niż na siedząco. Więc nasz kręgosłup zupełnie jest do tego nieprzystosowany, a jak my się rozwalimy na tym obrotowym fotelu wygodnie, to nawet jak mamy podłokietniki, to jeszcze jest wygodniej i można na nim prędzej spać niż pracować. W związku z tym kręgosłup jest lepszy, dlatego że nie można się oprzeć, bo kręgosłup nie ma oparcia, nie można się rozwalić na tym fotelu wygodnie, tylko trzeba utrzymywać pozycję. I tutaj znajomi zaczęli mnie straszyć, że skoro ja mam problemy z kolanami, to jak ja mogę na takim kręgosiadzie? Przecież jeszcze bardziej sobie te kolana rozwalę. Wtedy zaczęłam kopać głębiej i odkryłam, że po pierwsze, mnie kolana boleć przestały, także to nie może być tak, że to je kompletnie rozwala. Ale ponieważ ja jestem tylko przykładem anegdotycznym, no to nie mogę się na tym opierać. Poczytałam trochę na ten temat. No i faktycznie nie jest wskazane, żeby siedzieć na nim przez 8 godzin, ale na krześle też nie. Więc dokupiłam do tego zestawu jeszcze taką piłkę do ćwiczeń, dmuchaną, wielką, która ma średnicę około 50 cm. I teraz muszę przyznać, że moim absolutnie najwygodniejszym siedziskiem do pracy jest właśnie ta piłka. Dlatego, że wszystkie drogie krzesła, które oglądałam, takie kosmiczne wynalazki za 5000 zł, opierały się na metodzie balansowania ciałem. I chodziło o to, żeby napinać mięśnie głębokie, kiedy się siedzi i próbować utrzymać tą prostą pozycję. Piłka do ćwiczeń kosztuje 30 zł, a nie 5000 i spełnia mniej więcej te same warunki. Jedyne, co jest bardzo istotne, to żeby ona zawsze była dobrze napompowana, bo jak się często z niej korzysta, to lubi z niej uciekać powietrze. Przy czym też bez przesady, ja ją pompuję średnio raz na kwartał, a nie tam raz dziennie. No i żeby kolana były poniżej bioder mniej więcej, żeby to była taka pozycja. I w ten sposób wypracowałam sobie miejsce do pracy, w którym nie mam krzesła w ogóle żadnego. Mam właśnie tą piłkę, na której siedzę najwięcej. Czasami korzystam jeszcze z klękosiadu i dużo stoję przy biurku. I
a dużo stoję, to znaczy tak procentowo, jakbyś to miała rozdzielić, to jak dużo stoisz, a jak dużo siedzisz?
Na pewno stoję podczas wszystkich spotkań, które mamy w firmie, czyli to jest mniej więcej tak godzina dziennie, powiedzmy. I oprócz tego zauważyłam, że stoję dużo częściej po południu niż rano, dlatego że już mi się nie chce siedzieć, już bym chętnie gdzieś poszła, więc wtedy siedzę. Tak więc procentowo to będzie tak ze 30-40% w ciągu dnia. Ale też nie jest tak, że przez 5 godzin siedzę na piłce, a przez 3 godziny cały czas stoję, bo to nogi bolą, jak się tyle stoi naraz. Dzięki temu, że moje biurko tak płynnie zmienia pozycję naciśnięciem guzika, po prostu zmieniam pozycję kilkanaście razy w ciągu dnia.
Jasne. Zacząłem od tego, że praca w domu to zło i tak naprawdę najpoważniejszy argument, który świadczy za tą tezą, zostawiłem sobie na koniec. No bo to jest tak, że siedzimy sobie w domu i stworzyliśmy sobie taki swój idealny świat ze swoimi właśnie super ergonomicznymi meblami, z tymi tam blokadami różnego rodzaju rozproszeń i powiadomień i jest w ogóle ekstra. Natomiast skoro jest nam tam tak dobrze, i tak wszystko zorganizowaliśmy pod siebie, no to coraz mniej czasu spędzamy na zewnątrz. I tak powoli odzwyczajamy się od tego, że są jacyś inni ludzie, którzy czegoś od nas chcą. Gdzieś ten nasz mięsień społeczny zanika. Nawet jeżeli korzystamy z czatów, wideoczatów, jak zwał, tak zwał, to wiesz, jak to jest, jak wychodzisz do ludzi, to nie tylko masz literki, nie tylko widzisz obraz na ekranie, no ale oni mają jakiś zapach, oni się jakoś dziwnie śmieją, oni, nie wiem, siorbią przy piciu kawy i ogólnie człowiek zaczyna odkrywać, że inni ludzie go drażnią. I wydaje mi się, że to jest największe jakby zagrożenie pracy z domu. To znaczy to, że my zaszywamy się w tej naszej jaskini i coraz mniej chcemy z niej wychodzić. Jak nie wpaść w taki stan?
Tak, samotność w pracy z domu to jest chyba najczęściej powtarzający się zarzut co do pracy z domu. Mam jednego znajomego, który przyznał się do tego, że wpadł w taki moment, w którym wyjście do sklepu było dla niego całkiem niezłym społecznym przeżyciem, dlatego że jak jego żona wracała do domu, to on w tej samotności przez 8 godzin już zdążył sam ze sobą wszystko obgadać. Już i wakacje zaplanował, i za i przeciw przemyślał, to już z tą żoną nawet nie było o czym gadać, jak ona wróciła do domu. I też nie było szczególnie powodu, żeby wychodzić, no bo nie było po co? Przecież jest dobrze. I faktycznie można wpaść w taką pułapkę. No i tutaj też myślę, że jeśli chodzi o towarzyskość, to w pracy z domu jest to część ergonomii pracy. Dlatego, że z jednej strony ludzie czują się dobrze we własnym towarzystwie, a z drugiej strony jednak kontakt z drugim człowiekiem poprawia nasze zdrowie psychiczne, poprawia naszą innowacyjność i możemy się inspirować tym, co inni robią. Z jednej strony dobrze w domu, a z drugiej strony na dłuższą metę to bardzo źle działa, jak człowiek siedzi w samotności i może doprowadzić nawet do poważnej depresji. Także jeśli ktoś pracuje z domu i cały dzień w nim siedzi, to szczerze namawiam do tego, żeby jednak wyszedł do ludzi. Mój inny znajomy powiedział, że dla niego dobrą metodą na to, żeby nie wpadać w taką pułapkę, jest dość radykalna metoda, bo on pracuje z domu co najwyżej przez 2 lata, a później zmienia pracę i po prostu idzie pracować do biura. Bo jak sam powiedział, po 2 latach już nawet jego dzieci nie chcą z nim rozmawiać, bo mówią, że tata zdziczał i musi po prostu iść do ludzi. Więc ja już 4-5 lat pracuję w tej firmie, w której pracuję, cały czas z domu i jeszcze nie odczuwam tego zdziczenia, ale to właśnie przez to, że ten znajomy wtedy mnie zainspirował, że to tak działa i że trzeba przeciwdziałać tym strasznym rzeczom, które dzieją się w głowie, kiedy człowiek się odzwyczaja i ten mięsień społeczny mu zanika. Więc ja prowadzę bardzo aktywną kampanię, żeby ludzie jednak wychodzili z domu i żeby znajdowali sposoby na kontakt z drugim człowiekiem trochę inny niż własna żona we własnym domu od czasu do czasu, albo pani w sklepie, albo sąsiad wyprowadzający psa, bo jak zagaduje się do sąsiada, który wyprowadza psa i pyta o jego życie prywatne, to ten sąsiad może się trochę poczuć zagrożony, a nie taki, że chce zostać naszym najlepszym przyjacielem. Więc jednak warto sobie znaleźć prawdziwych najlepszych przyjaciół. I dużym problemem u mnie było to, że moi znajomi jednak mieli pracę w prawdziwym biurze, więc jak oni o tej 18 wracali do domu, to musiałabym po prostu jakiś ciągnik zatrudnić, żeby ich z domu wyciągnąć, żeby jak oni się już ułożyli w tej wygodnej kanapie, żeby jeszcze wyjść ze mną na kawę. No kosmitka. Oni ledwo wrócili do domu, a ich gdzieś wyciągam do miasta. No i tutaj radykalny krok nastąpił, znalazłam sobie nowych znajomych. Nie, żebym tamtych wykluczyła ze swojego życia, ale chodzenie na meetupy związane z własną branżą, dla przedsiębiorców takich spotkań jest miliard, więc prawdopodobnie na każdym można znaleźć kogoś ciekawego. Albo związanych z WordPressem, albo jakimś innym zainteresowaniem, które się ma. Ja akurat pracuję w branży WordPressa, więc bardzo często chodzę na WordUpy, a raz do roku na WordCampy. I tam poznaję bardzo dużo ludzi, o których już wiem, że mają te same zainteresowania co ja, więc pierwsze lody przełamane. To nie jest zagadywanie do sąsiada z pieskiem, tylko do kogoś, kto już ma te same zainteresowania co ja. No i tutaj trzeba się uzbroić w odwagę niestety. To dla niektórych introwertyków jest bardzo duży problem, żeby jednak wyjść z inicjatywą i powiedzieć, hej, słuchaj, tak dobrze nam się gada, to może umówimy się na kawę. I jeżeli znajdziesz osoby, które również pracują z domu albo pracują zdalnie, to jest duża szansa, że mają dokładnie te same problemy co ty. To znaczy też są samotni, też nie mają się do kogo odezwać i też czują, że coś jest nie tak, że inni ludzie siorbią i śmierdzą i kiedyś tak nie było, a teraz nagle się tak stało. Więc oni prawdopodobnie tylko czekają na zaproszenie i taki bodziec, żeby ktoś zaproponował, no dobra, no to chodź, może pójdziemy gdzieś razem i pogadamy. I ja spotykam się regularnie z 3 dziewczynami, które też pracują z domu i związane są z WordPressem. I poznałyśmy się właśnie na meetupie WordPressowym i tak właśnie od słowa do słowa o samotności w pracy z domu doszłyśmy do wniosku, że no hej, przecież nie musimy czekać na gwiazdkę z nieba, możemy to naprawić we własnym gronie i sobie gdzieś tam wychodzić. Absolutnie nie jest to forma profesjonalnego masterminda, to jest popychanie głupot przy kawie, ale świetnie działa na samotność.
Dobre, podoba mi się. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś o tych znajomych, którzy pracują w biurze, często jest tak, że właśnie znajomych szukamy sobie w miejscu pracy, dlatego że to jest naturalne, bo mamy mnóstwo wspólnych tematów, poruszamy się w tym samym obszarze, mamy też inne osoby, które możemy obgadywać wspólnie, więc ciężko jest na dłuższą metę utrzymywać taką silną relację z kimś, kto pracuje w zupełnie innym środowisku. Tak. Więc faktycznie myślę, że super jest ta wskazówka z szukaniem znajomych w gronie osób, z którymi już mamy jakiś wspólny temat. Ja to zresztą widziałem niedawno na 10 urodzinach małej wielkiej firmy, dlatego że tam ktoś mi to uświadomił, że tam spotkali się ludzie z kompletnie różnych branż, którzy robią bardzo różne rzeczy w życiu, ale oni wszyscy mieli jedną rzecz wspólną, znaczy wszyscy słuchają tego samego podcastu. I to już powodowało, że kiedy siadali razem przy stole, to czuli, że to nie jest taka zupełnie obca osoba. Więc super wskazówka, żeby wyszukiwać okazję do poznawania ludzi, którzy nie muszą być tacy sami jak my, ale jest gdzieś ten punkt zaczepienia rzeczywiście.
Tak.
Super. Czy coś jeszcze chciałaś dodać w tym temacie?
Tak, myślę, że jak ktoś nie ma meetupów w swoim mieście albo zajmuje się taką branżą, że no trudno się z tymi ludźmi spotykać, bo no po prostu nie ma takich spotkań, to warto znaleźć sobie hobby, które wymaga drugiego człowieka. Przy czym niekoniecznie takie, że chodzimy na fitness i każdy tańczy sobie, tylko właśnie jakieś takie hobby, które lepiej robi się z kimś. I dla mnie na przykład jest to open caching albo geocaching. To jest szukanie skrzynek w mieście. To znaczy mamy mapę skarbów, na której zaznaczone są miejsca, gdzie schowana jest skrzynia ze skarbami. Fizycznie idzie się w to miejsce i się tą skrzynkę wyjmuje, wpisuje do logbooka albo wymienia skarbami, które są w środku. Tak, to działa na całym świecie i tak, w każdym mieście są takie skrzynki. Więc
to taka analogowa wersja Pokémon Go.
Tak. Dokładnie. Przy czym geocaching był na świecie dużo wcześniej, bo chyba zaczął się w 2006 już, więc można sobie wyobrazić, ile tych skrzynek od 2006 do dzisiaj jest pochowanych we wszystkich miastach i nie tylko w Polsce, to działa na całym świecie. No ale szukanie skrzynek może być samotną rozrywką, ale to hobby przyciąga do siebie, jak słychać z opisu, niezłych świrów, więc są też spotkania, wydarzenia związane z open cachingiem i geocachingiem i na tych wydarzeniach ludzie naturalnie się umawiają, że hej, to może wybierzemy się razem na spacer i czegoś razem poszukamy. Dla mnie to świetnie zadziałało, bo duża część znajomych, których teraz mam, a nawet przyjaciół, których teraz mam, poznałam właśnie przy uganianiu się za pudełkami śniadaniowymi po lesie, jakkolwiek źle to zabrzmi, ale wszystko się zgadza. Jest hobby, jest drugi człowiek i jest czas spędzany na świeżym powietrzu, więc jak dla mnie wszystko w jednym. Myślę, że jest bardzo wiele takich zajęć, które można sobie znaleźć dla siebie, w których to spotkanie z drugim człowiekiem jest jak najbardziej na miejscu.
Ja myślę, że spotkanie z drugim człowiekiem pod tytułem Kasia Janowska było też jak najbardziej na miejscu. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę i za te wszystkie wskazówki. Myślę, że osoby, które pracują w domu albo planują pracować w domu, będą teraz miały dużo więcej amunicji do tego, żeby sobie tę pracę lepiej urządzić i do tego, żeby być może podjąć decyzję, czy taka praca jest dla nich, czy nie jest dla nich. Więc jeszcze raz wielkie dzięki.
Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i dziękuję Wam za słuchanie.
To była Katarzyna Janowska. Jeżeli zainteresował Cię temat pracy w domu, to polecam blog Kasi i jej podcast. Linki zamieściłem w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/260. Pod tym samym adresem znajdziesz linki do innych odcinków Małej Wielkiej Firmy związanych z tym tematem, a także prezent do pobrania. Jest to ściąga, która pomoże Ci poprawić ergonomię pracy i radzić sobie z rozpraszaczami, kiedy pracujesz w domu. Przypominam, maławielkafirma.pl/260. W iTunes zebrało się kilka zaległych recenzji, przytoczę dwie z nich. Michał Kucharski zostawił mi tam wiadomość, która jest też o tobie, słuchaczu, a oto ona. Cześć Marku, z zamiarem napisania recenzji mierzyłem się już od jakiegoś czasu, ale ciągle to odkładałem. Jak się okazuje, bardzo słusznie. Wcześniej napisałbym tylko o merytorycznych treściach podawanych w lekki sposób, inspirujących gościach czy trafionych pytaniach. Dziś, w dniu powrotu z 10 urodzin małej wielkiej firmy, mogę napisać to wszystko i jeszcze jedno. Przez te 10 lat Twój podcast stał się magnesem skupiającym wokół siebie fantastyczną społeczność. Dziękuję Ci nie tylko za cotygodniowe odcinki, ale również za to, że mogłem stać się częścią czegoś dużo większego. 100 lat. Dziękuję Michale za te miłe słowa i cieszę się, że jesteś również częścią tej fantastycznej społeczności. Druga recenzja pojawiła się w brytyjskiej wersji iTunes, ale jest po polsku. Jej autorem jest Marek Opaska. Po 6 miesiącach intensywnego słuchania jestem w końcu na bieżąco z odcinkami. Uważam, że lepiej nie mogłem wykorzystać tego czasu, jeśli chodzi o szkolenia i rozwój osobisty. Mała wielka firma to pociąg towarowy dla przedsiębiorców, wiozący energetyczną wiedzę o biznesie, a każdy kolejny odcinek to następny wagon. Skład przeciera szlaki dla nowych i obecnych osób prowadzących własne firmy. Dzięki temu podcastowi wpadłem na pomysł stworzenia bajek dla głuchych dzieci i utwierdziłem się w przekonaniu, że chcę zostać freelancerem. Nawet pierwsze odcinki po 10 latach przekazują interesującą i jeszcze możliwą do wykorzystania wiedzę. Odcinki z Pawłem miały i mają, jeśli czasem się pojawi, swój klimat, ale ty sam, Marku, robisz rewelacyjną robotę, inspirujesz i proponujesz pomysły, które są bardzo pomocne, byle tak dalej. Mała wielka firma to mój ulubiony podcast. Pozdrawiam. Dzięki wielkie, Marku. Trzymam kciuki za Twój projekt. Przypominam, że uważnie czytam każdą recenzję w iTunes i bardzo mi na nich zależy, bo pomagają docierać do nowych słuchaczy. Więc jeżeli masz okazję dodać swoją, zdecydowanie zachęcam. Najprościej zrobić to ze sprzętu Apple, trochę trudniej z Windowsa, bo niestety trzeba w tym celu zainstalować aplikację iTunes i założyć konto Apple ID. Jest to darmowe, no ale wymaga trochę czasu. To tyle ode mnie. Na koniec chciałbym jeszcze pozdrowić studentów zarządzania twórczością w organizacji na UJ-cie. Trzymajcie się, nie tylko studenci, ale cała reszta również. Do usłyszenia.
Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji maławielkafirma.pl/podcast.